Kontynuujmy czytanie z 9 rozdziału, ponieważ to są teksty połączone. No, stanowią pewną jedną całość, tak? 9 rozdział od wersetu 1 do 17. Następnie Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów. Powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi, na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie. Powierzam je wszystkie waszej władzy. Wszystko, co się rusza i żyje, może być dla was pokarmem. Daję wam to wszystko, podobnie jak warzywa i owoce. Nie wolno wam jednak jeść mięsa z jego duszą, z jego krwią. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech was na ziemi przybywa, bądźcie na niej liczni. Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom: oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was. Z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest z ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki, z całą zwierzyną ziemi. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. To będzie znakiem przymierza, mówił dalej Bóg, które ja ustanawiam między mną a wami i między każdym zwierzęciem, które jest z wami po wszystkie pokolenia. Otóż umieszczam na obłoku mój łuk. On będzie znakiem przymierza między mną a ziemią. Gdy skłębię obłok nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wówczas wspomnę na moje przymierze zawarte między mną a wami oraz między wszystkimi zwierzętami i nie dopuszczę już do potopu, który zniszczyłby wszystko, co żyje. Gdy więc na obłoku pojawi się łuk, spojrzę na niego, by wspomnieć wieczne przymierze między Bogiem a wszelkim zwierzęciem, wszelkim ciałem, które żyje na ziemi. Oto znak przymierza, oświadczył Bóg Noemu, które ustanowiłem między mną a wszelką istotą, która żyje na ziemi. A ten łuk to tęcza, tak przy okazji. Więc kontynuujemy historię Noego, historię potopu. Tydzień temu widzieliśmy, czy przyglądaliśmy temu, jak, no, że Bóg postanowił osądzić ziemię, człowieka za jego generalnie grzeszność, za jego złe postępowanie, za niegodziwość, tam jest takie słowo użyte, więc ta grzeszność była naprawdę wielka i Bóg powiedział: dosyć. I postanowił wymazać życie, czy zgładzić wszelkie życie z powierzchni ziemi, ale w swojej łasce zachował Noego po to, żeby od Noego jakby odtworzyć ten rodzaj ludzki. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, Noe podobał się Bogu, Noe przyjaźnił się z Bogiem, Noe chodził z Bogiem. Więc jakby Pan Bóg postanowił zachować właśnie Noego, ale też postanowił zachować zwierzęta, które nakazał, aby Noe wprowadził do arki. Więc zobaczyliśmy ten, można powiedzieć, sąd, który spadł na ziemię, a dziś kontynuujemy tę historię, można powiedzieć, nowych rzeczy. Czy nadchodzą pewne nowe, która pokazuje nam, że nowe rzeczy nadchodzą, tak? Więc pierwsza rzecz, cztery rzeczy, o których chciałem mówić, ale pierwsza rzecz to nowa, w cudzysłowie, ziemia. Werset 1-3 mówi nam: wówczas Bóg skupił uwagę na Noem oraz na zwierzętach i bydle, które było z nim w arce. Sprawił, że nad ziemią powiał wiatr, wody zaczęły opadać, zamknęły się źródła, otchłani oraz upusty niebios i przestał padać deszcz. Stopniowo zaczęły cofać się wody i po 150 dniach ustąpiły z ziemi. Więc 7 rozdział Ten wcześniejszy kończy się informacją, że woda wznosiła się ponad ziemią przez 150 dni. To znaczy, że prawie przez pół roku ziemia była miejscem, w którym życie nie było możliwe. Nie było warunków do życia na ziemi dla człowieka i dla zwierząt, które były w arce. I ósmy rozdział zaczyna się od tego, że Bóg zaczyna działać na rzecz Noego. Na rzecz tych jego rodziny i zwierząt, które są w arce. Jest tam użyte określenie Bóg wspomniał. Czy tutaj jest napisane skupił uwagę na Noem, ale tam jest, można powiedzieć, wspomniał. On nie zapomniał ani na chwilę o Noem. Tak? Ale że jakby mamy teraz, tak, ta uwaga się przenosi, można powiedzieć, całkowicie na Noe. I Bóg zaczyna działać na rzecz Noego i tego stworzenia. I Bóg zaczął, co Bóg zaczął czynić? No zaczął czynić na ziemi warunki potrzebne do życia człowieka oraz zwierząt. Tyle, że jeśli chodzi o pierwotne stworzenie, to jak pamiętamy, Bóg uczynił to w kilka dni, w tydzień, w ciągu tygodnia stworzenia, tak? A natomiast tutaj ten okres przygotowywania ziemi jest dużo dłuższy. Niemniej jednak no, trzeba powiedzieć, że Bóg działa też w cudowny sposób, może nie tak spektakularny jak w czasie pierwszego, można powiedzieć, stworzenia, to niemniej jednak to Bóg w cudowny sposób sprawia, że wody po tych 150 dniach ustąpiły z ziemi, więc wydaje się, że minął rok czasu, słuchajcie, od wejścia Noego do arki i wyjścia z tej arki, to minął rok. Ale jak ziemia wygląda po tych wielu dniach zalania? No mamy informację, że jak już te wody ustąpiły, no to są tam drzewa, ponieważ no, gołębica przyniosła liść drzewa oliwnego w swoim dziobie, tak? Więc widzimy, że to życie roślinne zostało ponownie wzbudzone do życia, stopniowo wszystko wraca do normy i kiedy ta gołębica no, zostaje wypuszczona ponownie, no już nie wraca do arki, więc jest sygnał jasny dla Noego, że, no, że ziemia już staje się takim miejscem, gdzie życie na niej jest możliwe. I tutaj widzimy wierność Noego Bogu. Wiecie, jak człowiek czasami widzi, że już sytuacja się zmienia, poprawia, na przykład jeśli chodzi o zdrowie, to co robi? To ja już tabletek nie potrzebuję, ja się czuję już dobrze. Tak, więc zaczyna kombinować i kilka dni przychodzi, tak? Po kilku dniach się okazuje, że jednak choroba powraca. A tutaj Noe nie kombinuje. Noe czeka, aż ponieważ Bóg kazał mu wejść do arki, to więc czeka na Boga, aż Bóg mu powie, żeby z tej arki wyszedł. Nie cuduje, nie kombinuje, ale czeka wiernie na sygnał od Boga. I w odpowiednim momencie tak właśnie się stało. Bóg powiedział do Noego, że czas arkę opuścić. I można powiedzieć, że w ten sposób Bóg ponownie wprowadził człowieka i zwierzęta na ziemię. I znowu, tak jak przy pierwotnym stworzeniu, kiedy Bóg stworzył zwierzęta, to je błogosławił i nakazał im, aby się rozmnażały i napełniały ziemię. Tak samo jest teraz. Bóg błogosławi zwierzęta. Więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że mamy nową ziemię. W cudzysłowie. Warunki do życia dla człowieka i zwierząt zostały przez Boga przywrócone. Człowiek znowu może na tej ziemi żyć. Więc jest to nowa, w cudzysłowie, ziemia. Druga kwestia. Mamy nowy początek. Wersety 18 do 22. Wyszedł więc Noe i jego synowie, wyszła żona Noego i żony jego synów, opuściły też arkę wszystkie zwierzęta, przeróżne płazy i ptactwo. Wyszły one według swojego gatunku. Noe zaś zbudował ołtarz dla Pana z każdego rodzaju bydła zaliczanego do zwierząt czystych oraz z każdego rodzaju czystych ptaków. Złożył on na tym ołtarzu ofiarę całopalną. Gdy Pan poczuł miłą woń ofiary, postanowił w swym sercu, już więcej nie przeklnę ziemi z powodu człowieka. Mimo, że plany ludzkiego serca już od młodości są złe, nie zniszczę już niczego, co żyje, tak jak to uczyniłem tym razem. Dopóki trwać będzie ziemia, siew oraz żniwo, chłód i gorąco, lato i zima, dzień oraz noc nie ustaną. Więc Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta wyszli z arki. I jaką pierwszą rzecz uczynił Noe na ziemi, na której postawił go Bóg? Zbudował ołtarz dla Pana i złożył Panu ofiarę całopalną. I tutaj mamy informację, że już wtedy jest podział na zwierzęta czyste i nieczyste. Nie wiadomo, skąd ten podział się wziął, ale on jest. Już rozróżnia zwierzęta czyste od nieczystych. I później w prawie mojżeszowym widzimy, że jest to już uregulowane, jest to spisane. I tutaj w kontekście Noego wydaje się, że to funkcjonuje w formie tradycji ustnej. Nie jest to gdzieś spisane, ale jest to tradycja ustna przekazywana po kolejnym pokoleniu z ust do ust. Więc w jakiś sposób Bóg musiał to zakomunikować człowiekowi. Już na początku widzimy, że kiedy Adam z Ewą mieli synów, a Kaina i Abla, to czytamy o nich, że składali ofiarę Bogu. Więc gdzieś już mieli to przekazane, że to jest sposób oddawania Bogu czci, że otrzymali to pouczenie. Więc Noe poprzez tę ofiarę potwierdza, że jest człowiekiem sprawiedliwym, że jest przyjacielem Boga i poprzez tą ofiarę złożoną Bogu, poprzez to, że ta ofiara została złożona z tych właśnie czystych zwierząt, które były przeznaczone, czy też nadające się na ofiarę dla Boga, on pokazuje właśnie swoje oddanie i poddanie Bogu. Jak zareagował Bóg na tę ofiarę? Po pierwsze, poczuł miłą woń. To, co zrobił Noe, spodobało się Bogu. I tutaj należałoby sobie zadać pytanie, co takiego Bogu się spodobało? Bo czytając ten fragment, bez kontekstu poprzednich rozdziałów, czy też dalszych rozdziałów, można by stwierdzić, że to, co się Bogu podoba, to ofiary składane z czystych zwierząt, czy też zwierząt czystych, należących do grupy czystych. I w związku z tym Bóg patrzy na to, aby ofiary były składane we właściwy sposób, właściwe ofiary we właściwy sposób. I tak długo, jak te ofiary są składane we właściwy sposób, to Bogu jest to miłe. Oczywiście jest to jedna wielka bzdura, patrząc na te rozdziały poprzednie, wcześniejsze i dalsze. I potwierdzeniem tego jest to, że Bóg odrzucił ofiarę Kaina. Kain i Abel złożyli ofiarę Bogu, ale Bóg odrzucił ofiarę Kaina. Dlaczego? Ponieważ życie Kaina było niewłaściwe. On był poddany grzechowi. Abel był posłuszny Bogu. Kain natomiast chodził swoimi drogami i Bóg nie przyjął jego ofiary. I w piśmie wielokrotnie mamy sytuację, gdzie Bóg odrzuca ofiarę złożoną przez ludzi, przez jego naród wybrany, a odrzuca ich z tego powodu, że serce tych ludzi po prostu było daleko od Boga. To znaczy, że byli oni nieposłuszni Bożemu Słowu, Bożym przykazaniu. Oni chodzili swoimi drogami, odrzucali Boga w swoim codziennym życiu. Natomiast tutaj, kiedy jest mowa o Noem i o jego ofierze, to mamy do czynienia z ofiarą złożoną Bogu przez człowieka, który chodził z Bogiem, który był określony przez Boga jako sprawiedliwy, który był przyjacielem Boga. I taka ofiara była Bogu miła, ponieważ była złożona przez człowieka, który właśnie chodził w posłuszeństwie Bogu, który chce podobać się Bogu, który chce w sposób szczery i taki prawdziwy uczcić Boga. I to nam pokazuje, że ofiara zawsze jest powiązana przed Bogiem z ofiarodawcą. Jeśli ofiarodawca nie postępuje przed Bogiem właściwie, to jego ofiara, choćby się zapierał nie wiadomo jak, tak, czyli miał ogromne chęci, to jego ofiara nie zostanie przez Boga przyjęta. Bóg przede wszystkim patrzy na serce człowieka, jeśli chodzi o ofiarę. Jeśli człowiek nie chodzi Bożymi drogami, to chociażby złożył tysiące ofiar, to żadna z nich nie będzie przez Boga przyjęta z powodu grzeszności, grzesznych dróg tego człowieka. Więc po pierwsze, Bóg poczuł miłą woń. Ta ofiara spodobała się Bogu i została przez Boga przyjęta. A po drugie, Bóg, czując tę miłą woń, postanowił, że taki sąd, gdzie wszystko zostanie zgładzone, co miało dech życia, już więcej się nie powtórzy. Więc Bóg ma świadomość, że człowiek dalej będzie brnął w grzechu, dalej jest grzeszny, ale postanawia, że zobowiązuje się przed sobą czy przed człowiekiem, zapowiada, że już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobi. A raczej zapewni, że żeby ludzie mieli warunki do życia na ziemi, żeby to życie ludzkie mogło trwać, żeby to życie zwierząt mogło trwać. Więc Bóg gwarantuje pewną stabilność życia człowieka na ziemi. Siew i żniwo nie ustaną. Nie ustaną też pory roku, jak też różne rodzaje pogody, nie ustanie też dzień i noc. Więc Bóg gwarantuje w ten sposób kontynuację życia człowieka na ziemi. To nie znaczy, że nigdy i nigdzie nie dojdzie do żadnych katastrof naturalnych, ale to znaczy, że nigdy nie dojdzie do takiej katastrofy naturalnej, która zmiotłaby całą ludzkość z powierzchni ziemi. Więc mamy tu nowy początek dla życia człowieka na ziemi i jest to początek posiadający gwarancję od Boga. Trzecia rzecz, nowe zasady. 9 rozdział od 1 wersetu. Następnie Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów, powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi i na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi i na wszystkie ryby morskie. Powierzam je wszystkie waszej władzy. Wszystko, co się rusza i żyje, może być dla was pokarmem. Daję wam to wszystko podobnie jak warzywa i owoce. Nie wolno wam jednak jeść mięsa z jego duszą, z jego krwią. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie. Niech was na ziemi przybywa, bądźcie na niej liczni. Przy tym pierwotnym stworzeniu Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden. Dał mu też nakaz i zakaz. Tak? Z wszystkich drzew możesz jeść, ile chcesz. Ale z jednego drzewa, z drzewa poznania dobra i zła, nie wolno ci zjeść, bo gdy tylko z niego zjesz, to na pewno umrzesz. Więc Bóg daje zasady człowiekowi. I tak samo mamy tutaj. Mamy nową ziemię w pewnym sensie, mamy nowy początek, ale też mamy nowe zasady funkcjonowania człowieka na ziemi, która należy do Boga. I w przypadku Noego właśnie jest podobnie. Bóg daje nową ziemię, nowy początek i nowe zasady. Jakie są to zasady? Co ulega zmianie w porównaniu do tego, co było wcześniej? No, Bóg ponownie błogosławi człowieka i mówi mu, aby się rozmnażał, aby napełniał ziemię, ale wygląda na to, że relacja pomiędzy ludźmi a zwierzętami ulega zmianie. Wcześniej, kiedy Adam był w Edenie, były też zwierzęta i tam generalnie była harmonia. Była pewna spójność. Natomiast tutaj Bóg zapowiada, że zwierzęta będą się bały człowieka. Tak? I są to określenia, które później są użyte w odniesieniu do obecności Izraela w Kanaanie. Że te ludy zamieszkujące Kanaan będą się go bały, będą drżały przed nim. A to oznacza z kolei, że będą walczyły z nim. Więc tutaj mamy właśnie taką zapowiedź pewnej wrogości pomiędzy zwierzętami a człowiekiem. Zwierzęta będą się bały człowieka. A kiedy pies się na przykład boi, to co robi? Czy zwierzę jak coś się boi? Z reguły atakuje. Tak samo tutaj mamy zapowiedź właśnie takiego wrogości pomiędzy rodzajem zwierzęcym a człowiekiem. Więc będzie to strach pobudzający je do walki. I tak jak poprzednio, można powiedzieć, Bóg daje człowiekowi władzę nad zwierzętami. Tyle, że dosłownie jest tu powiedziane, że Bóg wydaje zwierzęta w ręce człowieka. Wcześniej czegoś takiego nie było. To znaczy, że wcześniej człowiek miał uprawiać i strzec ogrodu, więc tak samo dotyczyło to zwierząt. Teraz czy zwierzęta zostają wydane w ręce człowieka, to znaczy, że człowiek może decydować o ich życiu lub śmierci. I tak jak w ogrodzie Eden, Bóg dał człowiekowi do jedzenia owoce, tak teraz Bóg to zmienia. Dodaje do tego możliwość jedzenia mięsa. Wszystkie zwierzęta mogą być pokarmem dla ludzi. I tutaj wydaje się, że nie ma żadnego ograniczenia w sensie podziału na zwierzęta czyste czy nieczyste. W prawie mojżeszowym można było spożywać tylko i wyłącznie zwierzęta czyste, ale tutaj nie ma tego rozróżnienia. Każde zwierzę może być spożywane. Więc Bóg, można powiedzieć, zmienia dietę człowieka, tak, że może jeść mięso, ale też trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie wygląda na to, że zwierzęta też, ich dieta zostaje zmieniona, ponieważ niektóre zwierzęta stają się drapieżnikami, mięsożercami, przypadlinożercami, a inne dalej żywią się roślinnością, więc zmiany nie tylko zachodzą w świecie ludzi, ale też w świecie zwierząt. I dalej mamy pewien zakaz dotyczący jedzenia. Bóg zakazuje człowiekowi spożywania krwi zwierząt. Mięso można jeść, tak? Ale nie można spożywać krwi zwierząt. Dlaczego? Ponieważ w krwi zwierzęcia jest jego dusza, czyli jego życie. Dlatego człowiek może jeść wszystko, ale za wyjątkiem krwi. I kolejna zasada dotyczy zabijania człowieka. Wcześniej przy okazji Kaina i Abla widzieliśmy, że Bóg nie pozwolił, jeżeli ktoś może nie zna tej historii, to Kain i Abel byli braćmi, synami Adama i Ewy. Kain zamordował swojego brata Abla, więc czy Kain podniósł rękę na swojego brata, zamordował go i Bóg położył na Kainie pieczęć, która go chroniła. Tak w skrócie opowiadam. Nikt nie mógł, żaden człowiek nie mógł zabić Kaina. Bóg pokazuje w ten sposób, że tego rodzaju sąd to jest jego prerogatywa, to jest jego autorytet, jego władza. Żaden człowiek nie może podnieść ręki na innego człowieka. Tym samym jakby... Więc teraz widzimy, że Bóg to zmienia. Osoba albo zwierzę, które zabije człowieka, będzie musiało ponieść śmierć z ręki człowieka. Więc Bóg przekazał tę władzę człowiekowi. Tyle, że nie chodzi tutaj o kwestię samosądu. Prawda? Ktoś sam postanawia wymierzać sprawiedliwość. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, raczej o to, żeby kara śmierci była sprawowana w sposób sprawiedliwy, odpowiedzialny, kontrolowany. To znaczy, że musi być stwierdzona wina, udowodniona wina. Inaczej ten, który podnosi rękę na człowieka, na którym ciąży wyłącznie domniemanie winy, może sam stać się mordercą. Niemniej jednak wydaje się, że Bóg oczekuje, że człowiek będzie karał śmiercią za spowodowanie śmierci brata lub siostry, czy też właśnie potomków Noego. Dlaczego Bóg ma takie oczekiwanie? Ponieważ człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Człowiek nosi w sobie podobieństwo do Boga, dlatego położenie ręki na człowieku, czy zamordowanie go, zabicie go, musi spotkać się z najwyższą możliwą karą, czyli ze śmiercią. Jeżeli człowiek nie szanuje Bożego obrazu, można powiedzieć od Bożego odbicia, podobieństwa, to tym samym pokazuje, że nie szanuje oryginału, nie szanuje Boga. I podnosząc rękę na człowieka, który nosi tylko obraz, który jest trochę podobny do Boga, tak naprawdę podnosi rękę nie na samego człowieka, ale na jego autora, na Boga. To nie znaczy, że człowiek jest Bogiem, żeby to była jasność. Człowiek jest stworzeniem, żadnym bóstwem, żadnym Bogiem, ale jako stworzenie został uczyniony jako na Boży obraz i podobieństwo, więc wnosi w sobie to podobieństwo do Boga. Więc podniesienie ręki na Boży obraz, to jak podniesienie ręki na Boga, to nie ma, pokazuje, że nie ma szacunku do autora. Więc kara śmierci, o której tu mowa, jest czymś jak najbardziej pozytywnym. Kara śmierci pozwala utrzymać wartość życia ludzkiego, pozwala utrzymać jego godność. godność drugiego człowieka na właściwym miejscu. Ona ma kształtować człowieku to, że ten będzie cenił życie ludzkie, będzie je szanował, albo że po prostu będzie bał się podnieść rękę na swego brata czy siostrę, ponieważ będzie wiedział, że będzie to skutkowało śmiercią. Tak czy owak, kara śmierci wyznaczona przez Boga ma na celu podkreślenie i utrzymanie wartości ludzkiego życia w oczach ludzi. I w końcu widzimy, że Bóg raczej zachęca i wzywa człowieka do tego, żeby ten dawał życie, żeby dbał o życie, żeby napełniał ziemię, żeby się rozradzał. Do tego Bóg powołał człowieka. Nie do arbitralnego odbierania życia innym, mordowania, ale do dawania życia, do zabezpieczania tego życia, do chronienia tego życia. I czwarta, ostatnia rzecz, nowe, w sensie kolejne przymierze. Chociaż wcześniej, we wcześniejszych rozdziałach nie pojawia się określenie czy też termin przymierza, które zostało zawarte z Adamem, to jednak uznaje się, że skoro Bóg zawarł przymierze z Noem i jakby od niego odbudowuje rodzaj ludzki, to że też przymierze takie zostało zawarte z Adamem, kiedy Bóg powołał go do życia. I więc 9 rozdział, przeczytajmy 8 werset i dalej. Następnie oświadczył Bóg Noemu oraz jego synom: oto ja ustanawiam moje przymierze z wami i z waszym potomstwem po was, z wszystkimi zwierzętami, które są przy was, to jest ptactwem, z bydłem, z każdym zwierzęciem ziemi, które jak wy wyszło z arki, z całą zwierzyną ziemi. Więc jest to przymierze, które Bóg zawarł z Noem, ale też jest to przymierze, które Bóg zawarł z całą ludzkością, z całym rodzajem zwierzęcym. Więc Bóg wychodzi do człowieka i poprzez przymierze reguluje swoje relacje ze stworzeniem. To przymierze, tak, pokazuje, że człowiek chce brać udział w życiu człowieka. To nie jest tak, że Bóg jest, stworzył wszystko i teraz taki wielki brat patrzy z oddali i kibicuje jednym, a drugim może nie. Tak? Nie. Bóg mówi, jakby poprzez to przymierze pokazuje, że ja jestem ciągle tutaj. Jestem ciągle blisko. I chcę, żeby ta moja relacja z człowiekiem była uregulowana przez przymierze. I w tym przymierzu ja się zobowiązuję do pewnych rzeczy, ale też mam wymagania pewne wymagania co do człowieka. Więc Bóg pokazuje, że On jest blisko. Że to nie jest Bóg, który może w takim sensie deistycznym, od gdzieś tam odległy. On jest tu, blisko człowieka. To jest Jego ziemia, człowiek jest Jego stworzeniem i Bóg jest bardzo blisko. Jest to szczególnie ważne, słuchajcie, w związku z tym, że Bóg doskonale wie, jaki jest duchowy stan człowieka. Człowiek został skażony grzechem. A mimo to Bóg wyciąga do niego rękę i reguluje swoją relację z tym człowiekiem, ze stworzeniem. Co Bóg obiecuje w tym przymierzu? No mówi nam o tym werset 11. Ustanawiam z wami moje przymierze, że już nie zniszczę potopem żadnej żywej istoty i że już nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Więc Bóg w tym przymierzu zobowiązał się, że już nigdy więcej nie dokona takiego sądu jak potop. Nigdy nie zeszedł takiego kataklizmu, który by zniszczył ziemię. Życie na niej, tak jak to miało miejsce przy potopie. Bóg będzie sądził ludzi. To Bóg jasno mówi, zapowiada w kolejnych księgach. Bóg dalej będzie sądził i będzie sąd ostateczny, ale Bóg nie dokona takiego sądu pośredniego poprzez, tak jak to zrobił przy okazji potopu. Więc nie będzie już więcej takiego resetu. Nie będzie już kolejnego Noego. Wróć. Będzie potomek kobiety, który będzie pochodził od Noego. I to jest Pan Jezus Chrystus. I On jest tym, co do którego Bóg obiecał, że zmiażdży głowę węża, a wąż ukąsi go w piętę. Więc Pan Jezus Chrystus jest potomkiem Noego, ale kiedy nadejście Jezusa, tak, nadejście Jezusa jest nadejście czy przyjściem nie na sąd, ale ku zbawieniu. Powtórne przyjście Jezusa będzie już na sąd, ale pierwsze Jego przyjście, 2000 lat temu narodzenie w Betlejem, to jest przyjście po to, żeby zbawić człowieka, żeby uratować. Więc Bóg ustanawia przymierze i też ustanawia znak tego przymierza. Znak, który będzie On widział, ale też znak, który ludzie widzą. Tęcza na niebie, to jest ten łuk. Więc to przypomina Bogu, on nie zapomina takich rzeczy. To jest powiedziane w taki w ludzki sposób. Człowiek może o pewnych rzeczach zapomnieć. Bóg nie zapomina, ale właśnie ten język podkreśla, że to jest znak, który właśnie ma za zadanie wracać do tego przymierza. I słuchajcie, to przymierze jest dalej ważne, dalej obowiązujące. Bóg dalej je respektuje. Kilka słów zastosowania. Więc ta historia pokazuje nam, że historia człowieka od samego początku jest związana z Bogiem. Widzimy Boga na każdym kroku życia ludzkiego. Potop pokazał nam, na co zasługuje grzech i jak bardzo grzech jest zły. I jak bardzo człowiek jest grzeszny, że musiało dojść do takiego kataklizmu. Ale mimo to widzimy Boga, który postanawia ocalić człowieka, odtworzyć rodzaj ludzki. Widzimy Boga nie tylko jako tego, który sądzi sprawiedliwie, ale też widzimy Boga, który jest łaskawy i miłosierny i to się w nim w ogóle nie kłóci. Bóg jest sprawiedliwy i święty i Bóg jest łaskawy i miłosierny w tym samym czasie. Ale tutaj można sobie zadać pytanie, które jakby na nowo przychodzi do głowy, a które jest zadane w psalmie 8. Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz? Nowa ziemia, nowy początek, nowe zasady, nowe przymierze. To wszystko Bóg wyciąga rękę właśnie w kierunku do człowieka. Więc kimże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Odpowiedź jest w tym rozdziale, w 9 wersecie. W 6 wersecie, w 9 rozdziale, w 6 wersecie, Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Dlatego właśnie widzimy, dlaczego Bóg postępuje z człowiekiem w taki, a nie inny sposób. Człowiek nosi w sobie podobieństwo do Boga. Człowiek został przez Boga uczyniony na Jego obraz. I to powoduje, że człowiek jest szczególnym stworzeniem na tle całego innego stworzenia. Ale to też sprawia, że człowiek jest szczególnym stworzeniem dla Boga. Jest jedynym w swoim rodzaju stworzeniem. A to nas uczy bardzo ważnej prawdy. Ta prawda mówi nam, że człowiek nawet po upadku w grzech dalej nosi w sobie podobieństwo do Boga. Grzech nie pozbawił go tego podobieństwa. Grzech nie zniszczył tego obrazu. Grzech zniekształcił, wypaczył, ale nie zniszczył, nie zabrał, nie pozbawił. Dlatego też Bóg ustanowił karę śmierci dla tych, którzy podnoszą rękę na człowieka. Zarówno zwierzę, jak i człowiek, które zamorduje czy też zabije człowieka, to musi ponieść śmierć. I w ten sposób Bóg pokazuje, że życie ludzkie ma wartość i godność. I odebranie tego życia musi skutkować najwyższą karą. A co się dzieje, jeśli usuwamy karę śmierci za morderstwo, za zabicie człowieka? Wypaczamy sprawiedliwość. Nadajemy większą wartość życiu mordercy, a ujmujemy wartości życiu ofiary. Więc wypaczamy dobro, zamieniamy je w zło. Taki przykład dobitny, słuchajcie, to Anders Breivik. 22 lipca 2011 roku wysadził w Norwegii bombę, która zabiła 8 osób, i raniła 209 osób. Jeszcze tego samego dnia zastrzelił 69 osób i ranił kolejne 110. Czyli w sumie zabił 77 osób i ranił około 320. Jaką dostał karę w Norwegii? 21 lat. Najwyższa możliwa kara w Norwegii. 21 lat więzienia. Czyli Norwegowie, norweski system sprawiedliwości wycenił życie każdej z tych 77 ofiar. Już pomijam te 300 ponad rannych, jedne bardzo ciężko, inne mniej, na 100 dni więzienia, niecałe 100 dni więzienia dla Breivika, dla mordercy. 100 dni, niecałe. Więc życie Breivika, tego, który no, zamordował tylu ludzi, jest dużo więcej warte od życia tych niewinnych ludzi, których pozbawił życia. Więc można zacytować fragment z Biblii, który przerabialiśmy niedawno. Kain miał być pomszczony surowo, razy 7. A ja, Lamech, surowiej. 77. To jest powiedziane o ludziach bezbożnych, którzy jakby wypaczają Bożą sprawiedliwość, którzy roszczą sobie prawo do tego, żeby samemu decydować o tym, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest dobre, a co złe. Którzy po prostu wyżegnują się Boga, tak? Odrzucają Jego sprawiedliwość. I tak samo tutaj Lamech stwierdził, że jego życie jest więcej warte niż życie 77 innych. Oczywiście tutaj nie chodzi o dokładne liczenie, ale to pokazuje, że jego życie jest dużo, dużo więcej warte niż życie innych ludzi. I w związku z tym może pozbawiać ich życia. Tak samo mamy tutaj. Życie Breivika jest dużo więcej warte niż życie 77 ludzi. Więc to jest ta sprawiedliwość Kaina, Lamecha. Więc ta sprawiedliwość, ta bezbożna sprawiedliwość, no nie ma problemu, słuchajcie, żeby uśmiercać nienarodzone dzieci, żeby uśmiercać ludzi w podeszłym wieku. Ale ma problem, żeby uśmiercić mordercę, który zabił 77 innych osób. Więc w Bożych oczach to jest jawna niesprawiedliwość, odwrócenie i nazwanie białego czarnym, a czarnego białym. Ale też ten fragment, słuchajcie, uczy nas, że kara śmierci, ta najwyższa kara, powinna być zarezerwowana, wydaje mi się, wyłącznie do zbrodni, które polegają na zamordowaniu człowieka. Karanie śmiercią za inne rzeczy, za mniejsze wykroczenia, przestępstwa, nie jest dobrą karą, nie jest właściwe. I Pan Jezus nam o tym przypomina, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. To według prawa mojżeszowego ta kobieta powinna być zgładzona, ukamienowana. Ale co się stało? Przyszli do Niego Żydzi i powiedzieli, no co mamy zrobić? Powinna być ukamienowana. I Jezus powiedział, co? No to niech pierwszy, kto jest bez winy, niech pierwszy weźmie kamień i rzuci. I się ludzie rozeszli. I Jezus powiedział, ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej, bo może cię spotkać jeszcze coś gorszego. Tak, więc Jezus pokazuje, a według prawa powinna być ukamienowana, powinna być zgładzona, więc Jezus pokazuje, że wydaje mi się, że kara śmierci powinna być zarezerwowana, może inaczej. Wydaje się, że kara śmierci nie powinna być stosowana wobec takich przestępstw innych niż zabójstwo. Tak. To taka moja interpretacja. Więc ta karanie śmiercią za inne rzeczy, za mniejsze wykroczenia, przestępstwa nie jest właściwe, nie jest dobre. I ta zasada, słuchajcie, życie za życie, ostatecznie, wydaje mi się, prowadzi nas do krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Prowadzi nas do Golgoty. Ta zasada pokazuje, że karą za grzech przeciwko Bogu, a każdy grzech jest przeciwko Bogu, jest śmierć. Więc tylko życie, które jest przeciwieństwem życia grzesznika, może dać jemu ratunek. To znaczy, że tylko święte i bezgrzeszne życie może być ofiarowane jako zastępstwo za grzesznika. I takie właśnie życie złożył w ofierze za nas Pan Jezus Chrystus. On umarł w nasze miejsce z powodu naszych grzechów, które wziął na siebie samego. I dzięki temu dziełu, dzięki tej przelanej krwi tego baranka nieskalanego i niewinnego, którym jest Boży Syn, zostaliśmy my, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, uratowani od przyszłego gniewu. Czy jesteś uratowany od przyszłego gniewu? Jeżeli nie, to wiedz, że możesz być, ponieważ Chrystus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty. Chrystus oddał swoje życie po to, żeby uratować ciebie. On niewinny, bez grzechu, za ciebie winnego, grzesznego. I tylko Jego ofiara, życie za życie, może zgładzić twój grzech, może dać ci przebaczenie, może dać ci przyjęcie do Bożej rodziny, dać ci życie wieczne. Zaufaj Jemu, ponieważ ta ofiara jest dawana, tak? To jest dar od Boga i ona jest dawana każdemu, kto uwierzy. Kto zaufa Chrystusowi, kto pójdzie za Nim. Nie można zapracować na to, nie można w żaden sposób zasłużyć. Jest to dar od Boga. Czy przyjąłeś ten dar pojednania z Bogiem, jaki jest w Panu Jezusie Chrystusie, przez wiarę w Niego, przez stanie się Jego uczniem, przez pójście za Nim? Zawierz Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Amen. Pomódlmy się.